Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Minister rozwoju Waldemar Buda zapowiedział nowy program mieszkaniowy pod nazwą Pierwsze mieszkanie dla osób do 45 roku życia. Zakłada on kredyt ze stałym oprocentowaniem na poziomie 2%. Powyżej tej kwoty przewidziane są dopłaty państwa przez 10 lat. Raty mają mieć charakter malejący. Jednoosobowe gospodarstwa domowe będą mogły zaciągnąć do 500 tysięcy złotych kredytu na mieszkanie, a rodzice małżeństwa i samotny rodzic do 600 tysięcy. Nie będzie limitów na metraż mieszkania. Nie będzie też wymagany wkład własny. Rozwiązanie ma obejmować rynek pierwotny i wtórny. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda wskazał, że drugim rozwiązaniem będą specjalne oszczędnościowe konta mieszkaniowe.
Jak ma to wyglądać? Wpłaty comiesięczne od 500 do 2000 zł. Systematyczne wpłaty od 3 do 10 lat. Deklaracja wpłaty nie jest wiążąca, to znaczy można w tym okresie wysokość wpłaty zmieniać i można również jednej wpłaty w roku nie uiszczać. W przypadku wykorzystania tych środków w ciągu 5 lat od zakończenia oszczędzania na cele mieszkaniowe otrzymujemy premię, która równa się równowartości wskaźnika inflacyjnego przez okres oszczędzania. Czyli dzisiaj mówimy, że za 2022 rok mamy prawie 14% łącznie rocznej waloryzacji, to o taki wskaźnik byłby zwaloryzowana kwota oszczędzania. Plus to, co oczywiście jest jako komercyjne oprocentowanie w ramach banku.
Z tego rozwiązania mogą skorzystać osoby, które nie mają mieszkania, bądź też rodzice dzieci powyżej 13 roku życia, którzy planują jego zakup. Resort chce, aby program ruszył w przyszłym roku. Prezydent Andrzej Duda odbył w piątek pierwszą serię konsultacji w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. W ich ramach spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim i marszałek Sejmu Elżbietą Witek oraz prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego Jackiem Chlebnym. Rozmawiał też z ministrem do spraw europejskich Szymonem Szynkowskim-Welsenkiem. Jeszcze przed konsultacjami Andrzej Duda podkreślił, że sprawa dotycząca ustawy o Sądzie Najwyższym jest ważna.
Bardzo mi zależy na tych funduszach europejskich, ale bardzo mi też zależy na stabilności polskiego porządku prawnego, a przede wszystkim stabilności sytuacji prawnej obywateli z jednej strony, ale też i w pełnym poczuciu odpowiedzialności za nominacje sędziowskie 3000 sędziów, które zostały dokonane w ciągu ostatnich lat, najczęściej ludzi młodych, świetnie przygotowanych do pełnienia służby w polskim wymiarze sprawiedliwości, którzy przeszli wymagane prawem procedury i którzy po prostu powinni móc te zadania dla polskiego państwa i polskiego społeczeństwa spokojnie realizować z pełną odpowiedzialnością, przy pełnym zachowaniu bezpieczeństwa prawnego obywateli, czyli tych, wobec których także i zostają wydane w polskich sądach wyroki.
Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot powiedział, że podczas pierwszego ze spotkań minister do spraw europejskich przedstawił główne założenia projektu noweli ustawy o Sądzie Najwyższym. Następnie Andrzej Duda wysłuchał opinii prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie.
Pan prezes Chlebny mówił panu prezydentowi o swoich istotnych bardzo wątpliwościach co do zgodności z konstytucją tych zapisów projektu, które przewidują orzekanie przez sądy administracyjne w sprawach dyscyplinarnych sędziów. I ostatnie spotkanie z tego cyklu, które miało miejsce, to spotkanie z panem premierem Morawieckim i panią marszałek Witek. Ja o tym spotkaniu mogę tylko tyle powiedzieć, że wszystkie uczestnicy tego spotkania się zgodzili, że jakiekolwiek w tym zakresie przepisy przedstawiane bądź przedkładane muszą być zgodne z konstytucją, a przede wszystkim utrzymywać stabilność polskiego wymiaru sprawiedliwości poprzez utrzymanie nominacji sędziowskich dokonanych na podstawie konstytucyjnych prerogatyw prezydenckich.
Przyjęcie noweli ustawy o Sądzie Najwyższym jest jednym z warunków wypłaty Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy. W czwartek Sejm miał zająć się propozycją polityków PiS-u w tej sprawie. Ostatecznie projekt został zdjęty z porządku obrad. Posłowie mają wrócić do sprawy w styczniu przyszłego roku. W Sejmie odbyła się w piątek konferencja poświęcona Krajowemu Planowi Strategicznemu dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Podczas niej politycy omawiali z rolnikami szczegóły dokumentu regulującego finansowanie polskiego i europejskiego rolnictwa. Więcej w relacji Karoliny Stasiak.
W konferencji, na którą przybyli do Sejmu przedstawiciele organizacji i związków rolniczych, udział wzięli m.in. wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk oraz unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Była to kolejna rozmowa o Krajowym Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, który określa przyszłość polskiego rolnictwa. Budżet polskiego planu wynosi ponad 25 miliardów euro. Podczas konferencji komisarz Wojciechowski podkreślał, że dokument ten zakłada bardzo mocne wsparcie dla gospodarstw hodowlanych, których ubywa.
Prawie 4 miliardy euro, jakby wyjęte z tej całej koperty 25 miliardów i przeznaczone na pomoc gospodarstwom hodowlanym. Na dobrostan 1,7 miliarda, ekoschemat i inwestycje w drugim filarze. Na płatności powiązane następne 1,7 miliarda. Na jeszcze ekstensywny wypas w ramach rolnictwa węglowego prawie 300 milionów euro. Na tradycyjne rasy zwierząt, jeśli dobrze pamiętam, 113. Więc w sumie to jest prawie 4 miliardy euro. Nigdy takiego wsparcia do hodowli nie było.
Wicepremier Kowalczyk zachęcał rolników do udziału w konsultacjach projektów ustaw i rozporządzeń przygotowywanych w związku z Krajowym Planem Strategicznym. Mówił też o zmianach, jakie zarekomendował Komitet Monitorujący.
Dotyczy to m.in. rozdzielenia rzepaku od innych upraw zbożowych i druga uchwała to jest odwiązanie chowu więziowego od pozostałych działań dobrostanowych, czyli będzie można korzystać z pozostałych działań dobrostanowych również przy chowie uwięziowym.
Plan strategiczny dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 zacznie obowiązywać 1 stycznia. Wnioski rolnicy będą mogli składać od 15 marca.
Senackie komisje na wspólnym posiedzeniu przyjęły uchwały, w których wnioskują o zbadanie połączenia Orlenu z Lotosem przez Najwyższą Izbę Kontroli i prokuraturę. Dyskusja podczas wspólnego posiedzenia dotyczyła sprzedaży firmie Saudi Aramco 30% udziałów Lotosu w rafinerii gdańskiej. W trakcie posiedzenia podnoszono m.in., że transakcja miała się odbyć rzekomo z naruszeniem ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Taka teza wybrzmiała wcześniej w TVN24 i Gazecie Wyborczej. Wicemarszałek Senatu z PiS-u Marek Pęk zauważył, że to nie pierwszy raz, gdy senacka opozycja kwestionuje ważne inwestycje strategiczne.
Wszystkie takie strategiczne, ambitne, ważne inwestycje polskiego rządu są w Senacie kontestowane, są w Senacie lekceważone, krytykowane, ośmieszane, podważane. No cóż, mam nadzieję, że po tych tyradach już tak naprawdę kilkugodzinnych zwolenników jednej postawionej tezy, czyli krytykujących całą fuzję i jej przebieg, no będą mogli się też w sposób kompetentny, pełny wypowiedzieć przedstawiciele Orlenu, no bo chyba to ich zdanie w tym momencie jest najważniejsze i najbardziej kompetentne. My nie mamy dostępu do odpowiednich materiałów, do precyzyjnych treści umów, więc tak naprawdę można tutaj snuć najróżniejsze tezy.
Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w rozmowie z TVP Info powiedział, że zarzuty wobec umowy zawartej z Saudi Aramco są skandaliczne. Zapewnił, że nie ma ryzyka niekontrolowanej sprzedaży akcji rafinerii gdańskiej.
Jest w ogóle skandalem, żeby pseudoeksperci wypowiadali się w ten sposób, żeby korzystali z jakichś przecieków wyrywkowych umów, którzy komentują te umowy, nie znając ich tak naprawdę dokładnie. To jest narażenie bezpieczeństwa tego państwa. Pragnę zaznaczyć, że wszelkie umowy, które zostały zawarte i przy tym całym procesie pracowało setki fachowców. Zbycie akcji jest zabezpieczone w umowach, czyli nie ma możliwości niekontrolowanej sprzedaży, a po drugie jest zabezpieczone na etapie ustawowym tak naprawdę, więc możemy się w pełni czuć bezpieczni. Nie uważam, żeby tu było jakiekolwiek ryzyko.
Prezes PKN Orlen zaznaczył też, że fuzja i umowa z Saudi Aramco pozwolą na odejście od dostaw rosyjskiej ropy. Sprzedaż 30% udziałów w gdańskiej rafinerii Lotosu była jednym z warunków Komisji Europejskiej dla przejęcia Lotosu przez PKN Orlen. Mija 41 lat od pacyfikacji kopalni Wujek. Z tej okazji w piątek w Katowicach odbyły się uroczystości upamiętniające zamordowanych górników. W obchodach uczestniczyły rodziny zabitych osób. Obecni byli też m.in. przedstawiciele IPN-u oraz związkowcy. Przed krzyżem pomnikiem kopalni Wujek złożone zostały wieńce i odbył się apel poległych. Wcześniej w kościele podwyższenia Krzyża Świętego sprawowana była msza święta, gdzie odczytany został m.in. list prezydenta Rzeczypospolitej. Andrzej Duda napisał m.in., że górnicy Wujka stanęli w obronie godności i wolności, sprawiedliwości i prawdy. Przypomniał, że krwawa pacyfikacja kopalni stanowi największą zbrodnię stanu wojennego. Historyk dr Dariusz Kucharski podkreślił, że pacyfikacja kopalni Wujek pokazała prawdziwy stosunek tzw. władzy ludowej wobec Polaków.
Kopalnia Wujek jest przykładem tego, jak postępowały władze komunistyczne z obywatelami, właśnie mieszkańcami Polski, bo formalnie obywatelami byliśmy, natomiast w rzeczywistości nie liczono się z potrzebami jej mieszkańców, dlatego tutaj o pełnej podmiotowości jest ciężko mówić. Stan wojenny pokazywał, jak postępowano z Polakami. Były wydarzenia bardzo trudne dla poszczególnych osób. A mówię, przykład kopalni Wujek. Jest to czas, kiedy pokazano dobitnie, jak z Polakami źle postępują władze komunistyczne. Całkowicie antypolskie władze, którym nie zależało na poprawie losu, życia, a przede wszystkim na niepodległości państwowej i narodowej, tylko na utrzymaniu się przy władzy.
16 grudnia 1981 roku doszło do pacyfikacji kopalni Wujek, gdzie od kilku dni trwał strajk załogi. Reżim komunistyczny skierował przeciw górnikom milicję oraz wojsko. Zginęło 9 osób, a kilkudziesięciu zostało rannych. Kierownictwo PZPR, które poprzez decyzję o stanie wojennym przyczyniło się do śmierci m.in. górników z kopalni Wujek, nigdy nie poniosło odpowiedzialności za swoje działania. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że kolejne sankcje Unii Europejskiej to ważny krok w stronę osłabienia siły Rosji. Dodał, że ważny jest fakt, iż utrzymana została jedność między państwami członkowskimi. W piątek w życie wszedł 9. pakiet nowych sankcji za agresję na Ukrainę. Restrykcje w czwartek uzgodnili ambasadorowie krajów członkowskich w porozumieniu z europejskimi przywódcami w Brukseli. Sankcje obejmą blisko 200 osób z samej elity rosyjskiej oraz firmy odpowiedzialne m.in. za kradzież ukraińskiego zboża. Natomiast restrykcje gospodarcze rozszerzają listę produktów podwójnego zastosowania wzmocnionych kontrolą eksportu, poinformował po posiedzeniu Rady Europejskiej szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki.
To bardzo ważne. Każdy, kto zna charakterystykę gospodarki rosyjskiej, wie, jak bardzo zależało im na tym, aby taka sankcja nie pojawiła się w tym pakiecie. Także rozszerzona lista produktów, których eksport do Rosji jest zakazany. Głównie są to produkty cywilne wykorzystywane przez Rosję. Podam przykład tutaj. Cały przemysł dronów, produkcji dronów może być dla celów cywilnych, ale jak dobrze niestety wiemy, może również służyć do ataku na cele cywilne, do ataku na niewinnych ludzi i to Rosja właśnie robi za pomocą swoich własnych dronów, dronów irańskich i nie chcemy, aby ta siła rażenia się poszerzała. Wprowadziliśmy także zakaz inwestycji w sektor wydobywczy w Rosji. Tak, tego zakazu do tej pory nie było.
Polska i Litwa zawnioskowały też, aby sankcje na Rosję były rozpatrywane w cyklu rocznym. Na następnej Radzie Europejskiej zapadnie ostateczna decyzja w tej sprawie. Premier poinformował też, że porozumiano się w kwestii podatku dla korporacji międzynarodowych. Ocenił, że ustalona konstrukcja tej daniny jest dla Polski korzystna. Mateusz Morawiecki przekazał, że na szczycie toczyły się również trudne negocjacje dotyczące wprowadzenia maksymalnego limitu cenowego na gaz. Jak dodał, jest szansa na pewien kompromis. To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.